Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Wprawdzie Danin Sper już przy kilku wcześniejszych okazjach bywał w świątyni w Jarime, ale dzisiaj miał wrażenie, że idzie tam po raz pierwszy. W przeszłości odwiedzał świątynię w sprawach innych ludzi albo wykonując drobne zlecenia jako tłumacz. Teraz było inaczej. Teraz był tutaj, by rozpocząć to, co powinno być najbardziej prestiżową pracą w jego karierze. Nieważne, dokąd go zaprowadzi, nawet jeśli nie podoła albo jeśli obowiązki okażą się nudne i nieprzyjemne, ten dzień pozostanie w jego pamięci na zawsze. Zauważył, że baczniejszą niż zwykle uwagę zwraca na otoczenie, być może by zapamiętać wszystko i wspominać później. Może tylko dlatego, że jestem taki podniecony. Ta droga wydaje się trwać całą wieczność. Wysłano po niego Platten. Niewielki dwukołowy pojazd kołysał się łagodnie w rytm kroków ciągnącego go Arema. Wolno mijał inne powozy, pieszych służących, kupców, a także bogatych mężczyzn i kobiety spacerujących po ulicach. Danin przygryzł wargę, powstrzymując się od zwrócenia się do siedzącego na wąskim koźle człowieka, by popędził łagodne zwierzę. Wszyscy słudzy świątyni mieli w sobie spokój i godność, które zniechęcały do wydawania im poleceń. Prawdopodobnie dlatego, że swoją postawą przypominali trochę kapłanów i kapłanki, a im oczywiście nikt nie rozkazywał. Zbliżali się już do końca długiej, szerokiej ulicy. Po obu stronach wyrastały spore, dwu- i trzypiętrowe budynki, stanowiące wyraźny kontrast z mieszaniną domów, sklepów i składów, wypełniających większą część miasta. Domy przy drodze świątynnej były tak drogie, że tylko najzamożniejsi mogli sobie na nie pozwolić. Choć Danin należał do jednej z najbogatszych rodzin w Jarime, nikt z jego krewnych tu nie mieszkał. Byli kupcami, a świątynia i religia interesowały ich tak samo jak rynek albo codzienny obiad. Stanowiły konieczność, nad którą nie warto się rozwodzić, chyba że da się na tym wzbogacić. Danin myślał inaczej i to odkąd pamiętał. Wierzył, że wartość można mierzyć czymś innym niż tylko złotem, takimi rzeczami jak lojalność wobec słusznej sprawy, cywilizowane normy zachowania, prawo, sztuka i pogoń za wiedzą. Wszystkim tym, co, jak wierzył ojciec, można albo kupić, albo ignorować. Platten dotarł do białego łuku, obejmującego wejście do świątyni, i nad Danninem wyrosły płaskorzeźby pięciorka bogów. Wypełnione złotem rowki całkiem udanie symbolizowały jasność, którą promieniują, kiedy przybierają widzialne postacie. Wiem, że ojciec powiedziałby, jeśli pieniądze nie mają dla bogów znaczenia, to dlaczego świątynia nie jest zbudowana z patyków i błota? Platten jechał dalej, pod łukiem sklepienia, aż świątynia pojawiła się w całej okazałości. Danin westchnął z zachwytem. Musiał szczerze przyznać, podobało mu się, że nie jest zbudowana z patyków i błota. Po lewej stronie miał kopułę, ogromną półkulę, w której odbywały się ceremonie. Wysokie łukowe przejścia wokół podstawy otwierały dostęp do wnętrza i wywoływały wrażenie, że kopuła unosi się tuż nad ziemią. W środku znajdował się ołtarz, gdzie biali obcowali z bogami. Danin tego nie widział, ale może jego nowa rola przyniesie taką możliwość. Obok kopuły wznosiła się biała wieża. Najwyższy budynek, jaki istniał na świecie, zdawał się sięgać aż do chmur. Nie sięgał oczywiście. Danin odwiedzał jego najwyższe komnaty i wiedział, że chmury pozostają o wiele wyżej. Jednakże to złudzenie musi silnie działać na przybyszów. Dostrzegał korzyści płynące ze wzbudzania zachwytu i pokory zarówno wśród ludzi z gminu, jak u obcych władców. Po prawej stronie wieży stało pięć domów, duży pięciokątny budynek, w którym mieszkali kapłani. Danin nigdy nie był w środku i prawdopodobnie nigdy nie będzie. Chociaż szanował bogów i ich wyznawców, nie miał ochoty zostać kapłanem. W wieku 51 lat był już za stary, by rezygnować z pewnych nałogów. No i żona nigdy by się nie zgodziła. Chociaż z drugiej strony, może by się jej to spodobało, pomyślał z uśmiechem. Zawsze narzeka, że kiedy jestem w domu, strasznie bałaganie i komplikuje jej plany. Budynki świątyni otaczała rozległa połać otwartego terenu. Brukowane dróżki i zagony układały się w deseń kół w kołach. Koło było świętym symbolem kręgu bogów, a niektóre ze sposobów wykorzystania go w świątyni kazały Daninowi zastanawiać się, czy architekci i projektanci nie byli obłąkanymi fanatykami. Czy na przykład musieli kolistymi wzorami dekorować publiczne toalety. Plac ten toczył się coraz bliżej wieży i serce Danina zaczęło bić odrobinę za szybko. Noszący białe szaty kapłani i kapłanki chodzili tu i tam. Niektórzy zauważyli jego przybycie i kłaniali się uprzejmie, jak prawdopodobnie każdemu w tak bogatym stroju. Wreszcie powóz zatrzymał się obok wieży i Danin wysiadł. Podziękował woźnicy, który skinął tylko głową i znowu popędził Arema. Danin odetchnął głęboko i odwrócił się w stronę wejścia, gdzie ciężkie kolumny podtrzymywały szeroki łuk. Wszedł do środka. Magiczne światła ukazywały gęsto zastawioną kolumnami halę, zajmującą cały dolny poziom. Tutaj odbywały się zgromadzenia i przyjmowano ważnych gości. Odkąd biali stali się władcami Hani, a także przywódcami cyrkliańskiej religii, wieża była w równej mierze pałacem, co ośrodkiem religijnym. Władcy innych krain, ich ambasadorowie i inne znaczące osobistości zbierali się tutaj przy ważnych okazjach albo przybywali, by omawiać kwestie polityczne. Była to wyjątkowa sytuacja. We wszystkich innych krajach kapłani ustępowali władzy świeckiej. Hale wypełniali ludzie. Rozbrzmiewał gwar głosów. Kapłani i kapłanki przechodzili pospiesznie albo mieszali się z gośćmi ubranymi w tuniki z kosztownych tkanin, błyszczącymi biżuterią i mimo upału okrytymi obfitymi taulami. Danin spoglądał na twarze wokół siebie, czując coś zbliżonego do podziwu. Prawie każdy władca, każdy sławny, bogaty albo wpływowy mężczyzna czy kobieta z Itchanii Północnej zjawili się tu dzisiaj. Nie wierzę, że widzę to na własne oczy. To, co sprowadziło ich do głównej świątyni Hani, to pragnienie zobaczenia, jak bogowie wybierają piątą i ostatnią z białych. Teraz, kiedy ceremonia już się odbyła, wszyscy chcieli poznać nowo wybraną. Danin z pewnym wahaniem ruszył dalej, idąc między dwoma rzędami kolumn. Rzędy takie rozbiegały się promieniście od środka sali, a teraz kierowały go coraz głębiej, aż do kolistej ściany otaczającej spiralne schody, prowadzące na najwyższy poziom. Wspinaczka na szczyt byłaby męcząca, ale budowniczowie tego miejsca wprowadzili zdumiewające rozwiązanie. Ciężki łańcuch zwisał w klatce schodowej i znikał w otworze w podłodze. U stóp schodów stał kapłan. Danin podszedł i powitał go formalnym znakiem kręgu, stykając palce wskazujące i kciuki obu dłoni. Danin Sper, przedstawił się. Przyszedłem na spotkanie z Diarą z Białych. Kapłan skłonił głowę. Witaj, Daninie Sperze, odpowiedział głębokim głosem. Danin szukał jakiejś oznaki tego psychicznego sygnału, którym kapłan porozumiewał się z pozostałymi, ale ten nawet nie mrugnął. Łańcuch w studni schodów zaczął się przesuwać. Danin wstrzymał oddech. Wciąż trochę się obawiał tego urządzenia w środku białej wieży. Kiedy spojrzał w górę, zobaczył opadający ku nim duży metalowy dysk. Dysk był podstawą metalowej konstrukcji, szerokiej jak studnia schodów. Z oczywistych powodów wszyscy nazywali ją klatką. Wyglądała całkiem tak jak trzcinowe klatki, w których trzymano zwierzęta na targu i zapewne wzbudzała u jej pasażerów podobne uczucie zagrożenia. Danin był wdzięczny losowi, że nie jest to jego pierwsza jazda tym urządzeniem. Co prawda nie sądził, by kiedykolwiek się przyzwyczaił, ale nie był już tak przerażony jak kiedyś. Nie chciałby strach zwiększał jeszcze bardziej zdenerwowanie przed podjęciem ważnej pracy. Kiedy metalowa konstrukcja osiadła na dnie wieży, kapłan otworzył drzwi i zachęcił gościa do wejścia. Klatka ruszyła w górę i Danin szybko stracił go z oczu. Zdawało się, że schody okrążają go w miarę nabierania wysokości. Przesuwali się po nich mężczyźni i kobiety ubrani w cyrkle, uniformy służby świątynnej albo okazałe szaty ludzi bogatych i ważnych. Na niższych poziomach znajdowały się pokoje i sale spotkań dla wizytujących dygnitarzy. Jednak im wyżej wznosiła się klatka, tym mniej ludzi widział Danin. Wreszcie dotarł do najwyższych poziomów, gdzie mieszkali biali. Klatka zwolniła i w końcu się zatrzymała. Danin wyszedł na zewnątrz. O 2 stopnie wyżej, w ścianie po drugiej stronie, ujrzał drzwi. Zawahał się, nim do nich podszedł. Wprawdzie już kilka razy rozmawiał z Diarą, drugą najpotężniejszą z białych, ale jej obecność wciąż go trochę onieśmielała. Wytarł o szatę spocone dłonie, odetchnął głęboko i uniósł rękę, by zastukać. Palce trafiły w pustkę, gdyż drzwi nagle się otworzyły. Wysoka kobieta w średnim wieku uśmiechnęła się do niego. Jak zawsze punktualnie, Daninie Sperze, wejdź. Witaj, Diaro z białych, odparł z szacunkiem, wykonując znak kręgu. Jak mógłbym się spóźnić, jeśli tak łaskawie przysłałaś po mnie Platten? Uniosła brwi. Jeśli wysłanie Plattenu to jedyne, czego trzeba, by zagwarantować punktualność, to całkiem sporo ludzi, których wzywałam w przeszłości, będzie musiało się mocno tłumaczyć. Wejdź i usiądź. Odwróciła się i przeszła w głąb pokoju. Przy swoim wzroście, ubrana w strój cyrkliańskiej kapłanki, byłaby imponującą postacią, nawet gdyby nie należała do nieśmiertelnych białych. Kiedy wszedł za nią, zauważył, że obecna jest jeszcze jedna kapłanka. Znowu wykonał znak kręgu. Witaj, Majre z białych. Kobieta uśmiechnęła się, a Danin nagle poczuł się lekko. Uroda Majre była słynna w całej Itchanii Północnej. W pieśniach kolor jej włosów opisywano jako promienie słońca na złocie, a oczy porównywano do szafirów. Mówiono, że czar jej uśmiechu skłoniłby króla do oddania królestwa. Nie sądziłby któryś z obecnych władców dał się do tego skłonić zwykłym uśmiechem, ale filuterny błysk w jej oczach i naturalne ciepło zawsze łagodziły jego skrępowanie. Nie była tak wysoka i nie emanowała surową pewnością siebie jak Diara. Z pięciorga białych Diara została wybrana jako druga. Stało się to 75 lat temu, kiedy miała 40 lat, więc teraz dysponowała ponad stuletnią wiedzą o świecie. Majre, wybrana w wieku 23 lat, ćwierć wieku temu, była 2 razy mniej doświadczona. Nie pozwól, by król Berro zabrał ci dzisiaj cały wolny czas, poradziła Diara. Znajdę mu coś do roboty, odparła Majre. Potrzebujesz pomocy w przygotowaniach do wieczornych obchodów? Jeszcze nie. Przed nami jednak cały dzień, w którym mogą się zdarzyć katastrofy. Urwała, jakby właśnie coś przyszło jej do głowy. Zerknęła na Danina. Majre, dotrzymaj towarzystwa Daninowi Sperowi, a ja coś sprawdzę, dobrze? No, oczywiście. Gdy drzwi zamknęły się za Diarą, Majre uśmiechnęła się. Naszej najmłodszej rekrutce wszystko to wydaje się trochę przytłaczające, powiedziała konspiracyjnym tonem. Pamiętam jeszcze, jak to jest. Diara znajdowała mi tyle zajęć, że nie miałam czasu na myślenie. Danin poczuł ukłucie niepewności. Co zrobi, jeśli nowa biała nie będzie w stanie podołać swoim obowiązkom? Nie obawiaj się, Daninie Sperze. Majre znów się uśmiechnęła, a on przypomniał sobie, że wszyscy biali potrafią czytać w myślach. Poradzi sobie. Po prostu jest trochę oszołomiona tym, że znalazła się tam, gdzie jest. Danin z ulgą pokiwał głową. Zastanowił się. Może rozmowa z Majrę jest okazją, by dowiedzieć się czegoś o tej nowej białej. Jaka ona jest? Zapytał. Majra ściągnęła wargi, rozważając odpowiedź. Inteligentna, potężna, lojalna wobec bogów, współczująca. Chodziło mi o to, czym różni się od innych białych. Poprawił się. Parsknęła śmiechem. Ach, Diara nie uprzedzała, że jesteś pochlebcą. Lubię to u mężczyzn. Zmrużyła oczy. Próbuję zrozumieć wszystkie strony w sporze. Odruchowo dba o potrzeby i pragnienia innych. Myślę, że będzie dobrą rozjemczynią. Negocjatorką? Słyszałem, że miała coś wspólnego z tym incydentem z Danwejczykami 10 lat temu. Owszem, to jej wioskę opanowali. Ach, to ciekawe. Majrę wyprostowała się nagle i spojrzała na ścianę poza nim. Nie, poprawił się w myślach. Nie na ścianę. Jej uwaga była skierowana gdzie indziej. Zaczynał już rozpoznawać te odruchy, które wskazywały na myślową komunikację między białymi. Znów spojrzała na niego. Masz rację, Daninie Sperze. Właśnie otrzymałam wiadomość, że król Berro prosi o spotkanie ze mną. Obawiam się, że muszę cię opuścić. Poradzisz sobie tutaj sam? Tak, oczywiście, zapewnił. Majrę wstała. Jestem przekonana, że zobaczymy się jeszcze wiele razy, Daninie Sperze. I nie wątpię, że będziesz znakomitym doradcą. Dzięki ci, Majrę z Białych. Cisza, jaka zapadła po jej wyjściu, zdawała się niezwykle głęboka. To dlatego, że nie dochodzą tu żadne głosy z zewnątrz, pomyślał. Spojrzał w stronę okna. Było duże, okrągłe i ukazywało niebo. Zimny dreszcz przebiegł mu po plecach. Wstał i zmusił się, by podejść bliżej. Choć już go oglądał, widok z białej wieży ciągle budził lęk. Pojawiło się morze. Jeszcze kilka kroków i mógł zobaczyć w dole miasto. Zabawkowe miasteczko malutkich domków i jeszcze mniejszych ludzi. Kiedy zrobił następny krok, serce zabiło mu jak oszalałe, gdyż w polu widzenia ukazała się kopuła. Wyglądała jak ogromne jajo, zakopane do połowy w ziemi. Ziemia, leżąca bardzo, bardzo daleko w dole. Świat przechylił się i zawirował. Danin cofał się, aż znowu mógł widzieć tylko morze i niebo. Zawroty głowy ustały. Jeszcze kilka głębokich oddechów, a zwolnił także puls. Potem usłyszał otwierane drzwi i znieruchomiał. Obejrzał się i zobaczył wchodzącą Diarę, a wraz z nią inną kapłankę. Kiedy uświadomił sobie, kto to taki, jego niepokój ustąpił miejsca zaciekawieniu. Nowa biała była równie wysoka jak jej towarzyszka, ale ręce miała chudsze, a rysy twarzy bardziej kanciaste, włosy zaś o odcień jaśniejsze od ciemnego brązu Diary. Zewnętrzne kąciki oczu były odchylone lekko ku górze, co nadawało jej trochę ptasi wygląd. Te oczy spoglądały na niego z błyskiem inteligencji, a usta wykrzywił grymas rozbawienia. Zapewne obserwuje, jak się jej przygląda i czyta każdą jego myśl. Trudno się pozbyć starych przyzwyczajeń. Przez lata nauczył się na pierwszy rzut oka oceniać charaktery i teraz też nie mógł się powstrzymać. Kiedy szły ku niemu wraz z Diarą, zauważył, że sposób ułożenia ramion nowej białej zdradza jej nerwowość. Ale spokojne spojrzenie i układ ust sugerowały, że niepokój wkrótce ustąpi przed wrodzonym opanowaniem. Powiedziano mu, że ma 26 lat i wzrok to potwierdzał, ale w wyrazie twarzy dostrzegał też dojrzałość, sugerującą większą wiedzę o świecie i doświadczenie, niż miałaby przeciętna arystokratka w jej wieku. Musiała uczyć się pilnie i szybko, by w tym wieku zostać kapłanką wysokiego szczebla, myślał. Jej dary także muszą być silne. Jeśli jest tą, która pochodzi z wioski opanowanej wtedy przez Danuejczyków, to daleko zaszła. Aurajo, oto Danin z Per, przedstawiła go Diara z uśmiechem. Będzie twoim doradcą. Danin wykonał formalny znak kręgu. Auraja unosiła już ręce, by odpowiedzieć tym samym, jednak zrezygnowała i znów je opuściła. Witaj, Daninie Sperze, powiedziała. Witaj, Aurajo z Białych, odparł. Mówi pewnym tonem, uznał. Przynajmniej nie pozwala, żeby nerwowość ujawniła się w głosie. Musi tylko popracować nad postawą. Auraja wyprostowała się i uniosła podbródek. Tak lepiej, pomyślał. A potem zdał sobie sprawę z tego, że ona przecież czyta mu w myślach i reaguje na jego sugestie. Potrzebuje czasu, uznał, żeby się do tego przyzwyczaić. Widzę, że będzie się wam dobrze pracowało, stwierdziła Diara. Wskazała im krzesła. Danin oddał nam w przeszłości cenne usługi. Jego ocena sytuacji w Torenie była niezwykle dogłębna i pomogła nam uzyskać przymierze z królem. Auraja spojrzała na niego ze szczerym zaciekawieniem. To prawda? Wzruszył ramionami. Ja tylko przekazałem to, czego się nauczyłem, kiedy mieszkałem w Torenie. Jest zaskakująco skromny. Diara parsknęła śmiechem. Przekonasz się, że jego wiedza o innych ludziach jest równie użyteczna. Zna wszystkie języki i tchani. Oprócz używanych przez ludy Sije i Elai, zaznaczył. Jest dobrym sędzią charakterów. Ludziom u władzy potrafi udzielić rady w sposób dyskretny i nieobraźliwy. Auraja przyglądała mu się, słuchając Diary. To cenna umiejętność, stwierdziła. Będzie ci towarzyszył podczas wszystkich audiencji. Uważaj na jego myśli. Będą kierowały twoimi odpowiedziami. Auraja skinęła głową i rzuciła Daninowi przepraszające spojrzenie. Danin doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że bezustanny dostęp do jego myśli należy do funkcji, którą pełni. Uspokoiła ją Diara. Uśmiechnęła się do Danina i mówiła dalej. Co oczywiście nie oznacza, że powinnaś lekceważyć zasady dobrego wychowania, o których ci mówiłam. Oczywiście. Teraz, kiedy mamy już za sobą prezentację, musimy zejść na niższe poziomy. Król Torenu czeka na spotkanie z tobą. Mam się już spotykać z królami? Zdziwiła się Auraja. Tak, przybyli do Yarime, by być świadkami wyboru. Teraz chcą poznać wybraną. Wolałabym dać ci trochę więcej czasu, ale nie mogę. Nic nie szkodzi, dziewczyna wzruszyła ramionami. Miałam tylko nadzieję, że zdążę zapoznać się z moim nowym doradcą, zanim zacznę zmuszać go do pracy. Poznacie się pracując. Dobrze. Auraja skinęła głową i uśmiechnęła się do Danina. Ale liczę na to, że poznamy się lepiej, kiedy tylko będzie to możliwe. Skłonił głowę. I ja pragnąłbym cię poznać, Aurajo z Białych. Kiedy obie kapłanki wstały i ruszyły do drzwi, Danin poszedł za nimi. Zobaczył wreszcie kobietę, dla której miał pracować, i nic nie sugerowało, że praca ta będzie trudna czy nieprzyjemna. Natomiast pierwsze zadanie to całkiem inna sprawa. Pomóc jej w rozmowie z królem Torenu, myślał, to prawdziwe wyzwanie. Trys zmienił lekko pozycję, zaciskając i rozluźniając palce stóp na gałęzi. Spoglądając w dół przez liście, dostrzegł kolejne poruszenie wśród leśnego poszycia. Niecierpliwił się. Chciałby natychmiast pochylić się, rozłożyć skrzydła i zanurkować. Opanował się jednak. Czekał bez ruchu. Z Skóra go swędziała i spływał potem, od którego wilgotniały kamizelka i spodnie z trzcinowego włókna, a membrana skrzydeł mrowiła. Pasy na biodrach i szyi zdawały się ciasne i niewygodne, wiszące na brzuchu kolce za ciężkie. O wiele za ciężkie. Ściągnął go na ziemię, kiedy tylko spróbuje wzlecieć. Nie, powiedział sobie, nie słuchaj instynktu. Uprząż nie uciska, nie obciąża. Większa groźba kryje się na czubkach tych kolców. Gdyby się skaleczył... Niezbyt wysoko oceniał swoje szanse przetrwania, jeśli by zasnął teraz, siedząc na cienkiej gałęzi, wiele ludzkich wzrostów nad ziemią. Zesztywniał, gdy znowu zauważył ruch. Trzy jerny wyszły na polankę pod nim, więc wstrzymał oddech. Z góry wyglądały jak wąskie beczki okryte brązową skórą, a perspektywa zmieniała ich ostre rogi w krótkie narośle. Skubiąc trawę, szły powoli, w kierunku błyszczącego w słońcu strumienia. Trys przesunął dłonią po pasach i drewnianych dźwigniach uprzęży, sprawdzając, czy wszystko jest zamocowane jak należy, po czym kilka razy odetchnął głęboko i runął w dół. Jerny były trawożercami. Żyły w stadach i miały wrażliwe zmysły, pozwalające im wyczuć pozycje i emocje wszystkich członków stada. Te zmysły zdolne też były do wykrywania innych zwierząt w pobliżu i tego, czy planują atak. Umiały szybko biegać. Jedynymi drapieżnikami, którym udawało się polowanie, były te wykorzystujące przewagę zaskoczenia albo mające własne potężne dary maskowania myśli, jak przerażający Larammer. Jednak nawet im udawało się schwytać tylko stare lub chore osobniki. Spadający trys zobaczył, że jerny, wyczuwając bliskość umysłu planującego atak, napinają mięśnie i rozglądają się nerwowo, nie wiedząc, w którą stronę uciekać. Nie mogły zrozumieć, że drapieżnik może nadlecieć z góry. W połowie drogi do ziemi trys rozłożył ramiona. Poczuł, jak membrany skrzydeł chwytają powietrze. Wystrzelił z pomiędzy liści i zanurkował ku swej zdobyczy. Wyczuwając go tuż przy sobie, zwierzęta wpadły w panikę. Pochukując głośno, rozbiegły się we wszystkie strony. Trys podążył za jednym z nich, przemykającym pod gałęziami drzew. Zagonił zdobycz na otwarty teren, a kiedy uznał, że osiągnął odpowiednią pozycję, szarpnął za pasek owinięty wokół kciuka. Kolec oderwał się od pasa i poleciał w dół. Jednocześnie jerny zmienił nagle kierunek. Kolec chybił i zniknął w trawie. Trys zdusił przekleństwo, zatoczył łuk i pofrunął za zwierzęciem. Tym razem starał się nie myśleć, że jest gotów do ataku. Oczyścił umysł z wszelkich rozważań prócz tego, by lecieć równo nad jernem. Pociągnął pasek i poczuł, jak od pasa odrywa się niewielki ciężar kolca. Pocisk trafił zwierzę tuż za kłębem, a trysa ogarnęło uczucie triumfu. Jern biegł dalej, a kolec kołysał się, wbity w skórę. Trys obserwował go niespokojnie, obawiając się, że ostrze nie zagłębiło się dostatecznie, by sok dotarł do krwi, albo że wypadnie. Kolec jednak tkwił mocno w grzbiecie jerna. Zwierzę zwolniło bieg, zrobiło chwiejnie kilka kroków, potem zatrzymało się, a Trys pomyślał, że krąży nad nim jak ścierwojad. Rozejrzał się po okolicy, sprawdzając, czy gdzieś nie czai się Larammer albo inny wielki drapieżnik. Jeśli nie będzie ostrożny, mogą odebrać mu zdobycz. Jern w dole zakołysał się i runął na bok. Uznawszy, że może bezpiecznie wylądować, trys opadł na ziemię o kilka kroków od zwierzęcia. Zanim się zbliżył, odczekał, aż oczy jerna zaszły mgłą. Bestia miała ostre rogi, które łatwo mogły rozerwać skrzydła Sije. Z bliska wydawała się ogromna. Trys podejrzewał, że gdyby stała, nie sięgałby jej głową do ramion. Pogładził sierść. Była ciepła i pachniała ostro. Zauważył, że uśmiecha się z podniecenia. Udało się. Sam własnoręcznie powaliłem jedno z wielkich zwierząt z tego lasu. Sije nie polowali na duże zwierzęta. Byli niewielką rasą, delikatną, z nielicznymi magicznymi darami. Mieli kruche, łatwo pękające kości. Ich nogi nie były przystosowane do biegania na duże odległości, a zakres ruchów ramion, ich skrzydeł, był ograniczony. Nawet gdyby potrafili wznieść włócznie czy miecz, uchwyt byłby zbyt niepewny. Palce, poza kciukiem i wskazującym, tworzyły strukturę skrzydła, więc dłonie nie nadawały się do czynności wymagających siły. Ilekroć Trys myślał o swoim ciele, zastanawiał się, czy bogini Huan, która tyle stuleci temu stworzyła jego lud z ziemiochodzących ludzi zamieszkujących resztę świata, zapomniała o tym, że muszą przecież jakoś się bronić i żywić. Uznawano zgodnie, że ponieważ nie istnieje broń, której Sije mogliby używać w locie, bogini nie chciałaby, byli ludem, który poluje albo walczy. Zamiast tego muszą zbierać i uprawiać zboże, warzywa, owoce i orzechy. Muszą zastawiać pułapki i hodować małe zwierzęta. Muszą mieszkać tam, gdzie żaden ziemiochodzący im nie zagrozi, w surowych, niedostępnych górach Si. Niewiele znajdowali tu ziemi pod uprawę, a zwierzęta, którymi się żywili, coraz trudniej było chwytać. Trys uważał, że Huan nie chciałaby jej lud głodował. Dlatego, jak podejrzewał, niektórzy otrzymywali twórcze umysły. Spojrzał na urządzenie, które do siebie zamocował. Problem polegał na tym, by skonstruować coś, co w locie nie będzie krępować ruchów, a jednocześnie pozwoli łatwo uwalniać kolce. Z czymś takim możemy polować. Możemy nawet się bronić. Niewykluczone, że uda się odebrać część ziemi, którą ukradli nam ziemiochodzący. Wiedział, że w ten sposób nie zdołają walczyć z dużymi oddziałami najeźdźców, ale z nielicznymi grupkami ziemiochodzących wyrzutków, zapuszczających się w góry Si, łatwo będzie można się rozprawić. Jednak dwa kolce nie wystarczą, uznał. Na pewno zdołam unieść cztery, nie są przecież takie ciężkie. Ale jak je uwalniać? Mam tylko dwa kciuki. Później poszuka rozwiązania. Patrząc na śpiącego Jerna, uświadomił sobie, że ma poważny kłopot. Wziął ze sobą linę, by podciągnąć łup na gałąź, poza zasięg większości drapieżników, gdy tymczasem on sam pofrunie do domu po innych, żeby podziwiali jego sukces i pomogli oprawić zwierzę. Teraz jednak wątpił, czy starczy mu sił, by przeciągnąć cielsko do najbliższego pnia. Nie miał wyboru, musiał je zostawić w nadziei, że drapieżniki tu nie trafią. To znaczy, że musi szybko wrócić z pomocą. Szybciej poleci bez uprzęży. Rozpiął ją, zrzucił z siebie i powiesił na najbliższym drzewie. Wyjął nóż, obciął kosmyk włosów z grzywy Jerna i wcisnął do kieszeni. Sprawdził kierunek wiatru i ruszył biegiem. Start z ziemi wymagał energii. Trys skoczył w powietrze i zamachał skrzydłami. Dyszał z wysiłku, nim wreszcie dotarł na wysokość, gdzie wiatry były silniejsze, więc mógł wznosić się i szybować. Po chwili odzyskał oddech i mocno bijąc skrzydłami, podążył za sprzyjającymi prądami powietrza. W takich chwilach mógłby wybaczyć bogini Huan trudy i niedole, jakie spotykały jego lud. Kochał latanie. Najwyraźniej ziemiochodzący także lubili używać swych nóg. Oddawali się rozrywce zwanej tańcem, podczas której chodzili lub biegali w ustalony sposób, samotnie lub grupami po dwie lub więcej osób. Najbliższym odpowiednikiem tańca wśród Sije było trej-trej, mogące stanowić element zalotów albo sport, pozwalający sprawdzić umiejętności i zwinność. Z zamyślenia wyrwał Trysa widok pasa nagiej skały. Tworzyła trzy opadające coraz niżej stopnie i przypominała długą, wąską bliznę, rozcinającą porośnięte lasem zbocze. To była przestrzeń, największa z osad Sije. Niezliczeni Sije startowali i lądowali każdego dnia na tej stromej powierzchni. Trys zniżył lot, szukając znajomych twarzy. Dotarł już niemal do altany rodziców, kiedy zauważył swoich kuzynów. Bliźniacy siedzieli na ciepłych kamieniach w dole zbocza, po obu stronach jakiejś dziewczyny. Poczuł, że coś ściska go w piersi, kiedy ją rozpoznał. Drobna dziewczyna o lśniących włosach to Drilli, której rodzina niedawno zamieszkała w sąsiedztwie. Zatoczył krąg i zastanowił się, czy nie lecieć dalej. W przeszłości miał dobre stosunki z kuzynami, jeśli tylko gotów był znosić liczne kpiny ze swoich dziwnych zainteresowań, ale potem do przestrzeni przeprowadziła się rodzina Drilli i jego kuzyni walczyli, by zwrócić na siebie uwagę dziewczyny, często kosztem Trysa. Nauczył się unikać ich towarzystwa, kiedy ona była w pobliżu. Dawniej szanowali jego pomysłowość i nadal lubił opowiadać im o swoich sukcesach, ale nie mógł mówić o udanym polowaniu, kiedy była tutaj Drilli. Wykorzystają to jakoś, żeby z niego zadrwić. Poza tym język zawsze wiązał mu się w supeł, kiedy ją widział. Nie, lepiej poszuka kogoś innego. I wtedy zauważył z góry, że rozcięcie jej kamizelki odsłania to fascynujące zagłębienie między piersiami, więc odruchowo zatoczył jeszcze jeden krąg. Jego cień przesunął się nad nią i podniosła głowę. Przeszył go oszałamiający dreszcz radości, kiedy się uśmiechnęła. Trys, ląduj i chodź do nas. Ziz i Trin właśnie opowiedzieli mi strasznie śmieszny żart. Obaj chłopcy spojrzeli w górę i skrzywili się niechętnie, najwyraźniej chcąc towarzystwa Drilli tylko dla siebie. Macie pecha, pomyślał Trys. Właśnie powaliłem Jerna. Chcę, żeby Drilli to zobaczyła. Spłynął w dół, złożył skrzydła i opadł lekko przed nimi. Drilli uniosła brwi, a on natychmiast poczuł, że coś zaciska mu krtań tak, że chyba nie zdoła wykrztusić ani słowa. Patrzył na nią, czując, że skóra na twarzy zaczyna mrowić jak zawsze, kiedy czerwienieje. — Gdzie byłeś? — zapytał Ziz. — Ciocia Trill cię szukała. — Lepiej idź i sprawdź, czego chce — poradził Trin. — Sam wiesz, jaka ona jest. Drilli zaśmiała się. Nie była aż tak niespokojna. Chyba nie musisz iść do niej od razu. Znów się uśmiechnęła. No więc co porabiałeś cały ranek? Trys przełknął ślinę i nabrał tchu. Na pewno uda mu się wykrztusić jedno słowo. Polowałem.
Na co polowałeś?
Spytał drwiąco Ziz.
Na Jerna.
Obaj chłopcy parsknęli z niedowierzaniem i rozbawieniem. Trin pochylił się do Drilli, jakby chciał powierzyć jej jakiś sekret, ale mówił dostatecznie głośno, by Trys usłyszał.
Widzisz, Trys miewa dziwaczne pomysły. Uważa, że może łapać wielkie zwierzęta, przyczepiając do siebie kamienie tak, żeby potem je na nie zrzucać.
Kamienie? Zmarszczyła brwi. Ale jak?
Kolce. Wydusił z siebie Trys.
Kolce z sokiem florimu na czubku. Poczuł, że się czerwieni, ale kiedy pomyślał o powalonym Jernie, ogarnęła go duma.
I upolowałem coś,
dodał, sięgnął do kieszeni i wyjął pasmo włosów Jerna. Trójka Sije przyjrzała się im z zaciekawieniem. Ziz spojrzał na kuzyna, mrużąc oczy.
Żarty sobie z nas robisz. Oświadczył. Uciąłeś to jakiemuś zdechłemu.
Nie, jest uśpiony florimem. Pokażę wam. Trys zerknął na Drilli, ze zdziwieniem i ulgą spostrzegając, że wreszcie potrafi w jej obecności używać całych zdań.
Zabierzcie noże, a wieczorem czeka nas uczta. Ale jeśli będziecie zwlekać, znajdzie go Leramer i nic nie dostaniemy.
Chłopcy porozumieli się wzrokiem. Trys odgadł, że oceniają szanse, czy spróbuje ich nabrać wobec szansy mięsa na kolację.
No dobra. Ziz wstał i się przeciągnął. Zobaczmy tego Jerna.
Trin powstał także i machnął skrzydłami. Kiedy podniosła się Drilli, wyraźnie zamierzając lecieć z nimi, Trys poczuł, że serce mu zamiera. Będzie go podziwiać, kiedy zobaczy Jerna. Uśmiechnął się, przebiegł kawałek i wzleciał w niebo. Wskazując kierunek, z irytacją zmarszczył brwi, kiedy bliźniacy podlecieli do grupy starszych chłopców przy granicy przestrzeni. Trys rozpoznał Sreyla, atletycznie zbudowanego syna mówcy Siri, przywódczyni szczepu. W gardle mu zaschło, kiedy wszyscy poszybowali ku niemu, gwiżdżąc ostro.
Złapałeś sobie Jerna, co?
Zawołał Sreyl, kiedy przelatywał.
Może,
odparł Trys. Padły kolejne pytania, ale nie miał ochoty tłumaczyć, jak powalił zwierzę. Wcześniej trudno mu było skłonić Sije, by obejrzeli jego uprząż. Jeśli zacznie teraz tłumaczyć, znudzą się i stracą zainteresowanie. Kiedy jednak zobaczą Jerna, będą chcieli wiedzieć, jak go upolował. Wtedy dopiero pokaże im uprząż. Wtedy zaczną poważnie traktować jego pomysły. Po kilku minutach obejrzał się i ze zdziwieniem odkrył, że lecąca za nim grupa jest dwa razy liczniejsza niż na początku. Wątpliwości zaczęły się wgryzać w dotychczasową pewność siebie, ale stłumił je. Sreyl zabierze mięso od mówcy Siri. Przywódczyni Sije zechce obejrzeć wynalazek Trysa. Poprosi, żeby zbudował więcej takich i nauczył innych, jak się ich używa. Zostanę bohaterem. Bliźniacy już nigdy nie będą się ze mnie nabijać. Ocknął się z tych marzeń, zbliżając się do miejsca, gdzie zostawił Jerna. Krążąc w górze, przeszukał okolice, ale niczego nie znalazł. Czując na sobie spojrzenia pozostałych, opadł na ziemię i przeszedł kilka kroków. Zauważył wygniecione w trawie zagłębienie wielkości dużego zwierzęcia, jednak Jerna nie było. Patrzył rozczarowany. Poczuł ucisk w żołądku, gdy pozostali Sije zaczęli lądować wokół niego.
Więc gdzie ten Jern?
Spytał Zis. Trys wzruszył ramionami.
Zniknął. Mówiłem przecież, że jeśli za długo będziemy się zbierać, znajdzie go Leramer.
Nie ma krwi, zauważył któryś ze starszych chłopców. Gdyby porwał go Leramer, byłaby krew.
I nie ma śladów, żeby wlókł tędy coś ciężkiego,
dodał inny.
A jeśli by zaczął go pożerać na miejscu, zostałoby ścierwo.
Miał rację, zrozumiał Trys. Więc gdzie się podział Jern? Sreyl wystąpił naprzód i starannie obejrzał ślady na ziemi.
Ale rzeczywiście niedawno leżało tu coś dużego. Pewnie się zdrzemnęło, stwierdził ktoś.
Kilku patrzących parsknęło śmiechem.
Więc jak, Trys? Spytał Zis. Znalazłeś śpiącego Jerna i chciałeś nam wmówić, że go zabiłeś.
Trys popatrzył na kuzyna, a potem na rozbawione twarze innych Sije. Policzki mu płonęły.
Nie. Mam ważniejsze sprawy, stwierdził ktoś.
Sije zaczęli odlatywać. Powietrze szumiało odgłosami ich skrzydeł. Trys stał ze spuszczoną głową. Usłyszał zbliżające się kroki. Poczuł klepnięcie w ramię. Zobaczył, że obok stoi Sreyl, trzymając w ręku kolec, który powalił Jerna.
Niezła próba, powiedział.
Trys skrzywił się. Wziął kolec, a potem patrzył, jak starszy chłopak nabiera rozpędu i wzbija się w powietrze.
Użyłeś Florimu, tak?
Trys drgnął. Nie zauważył, że Drilli ciągle tu jest.
Tak,
przyjrzała się kolcowi.
Żeby uśpić zwierzę, trzeba o wiele więcej Florimu niż dla człowieka. A ten kolec nie wbił się wystarczająco głęboko. Powinieneś spróbować z czymś mocniejszym, albo bardziej śmiercionośnym, lub dopilnować, żeby Jern się nie obudził, kiedy już uśnie.
Znacząco poklepała nóż w pochwie umocowanej do uda. Ma rację, pomyślał. Drilli uśmiechnęła się i odwróciła. Kiedy wzlatywała, Trys spoglądał na nią z podziwem. Czasami sam się zastanawiał, jak można być tak głupim.